a więc szczęście prawdziwe mają ci, którzy są wytrwali. I spójrzmy na list Jakuba, 5 rozdział, wiersz 17 i niżej. Bądźcie więc cierpliwi, bracia i siostry, aż do przyjścia Pana. Rolnik cierpliwie czeka na cenny owoc ziemi, dopóki nie spadnie deszcz jesienny i deszcz wiosenny. I wy bądźcie cierpliwi, umocnijcie wasze serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Najpierw tylko to, dobrze? Najpierw tylko to. A więc dlaczego Jakub pisze takie słowa? On pisze do konkretnych ludzi w konkretnym czasie. Jak powiem wam przy okazji o takiej jednej cesze Biblii, ona jest specyficzna. To nie jest księga, która spadła z nieba gotowa. Powstawała przez 15 wieków i 40 ludzi swoim życiem ją tworzyło. Ludzie, którzy się najczęściej nie znali, bo 15 wieków trudno, żeby tak ktoś długo żył, albo żeby wszyscy żyli i tworzyli jedną drużynę. To słowo, które Bóg dawał tym ludziom i tworzył w ich życiu, było przekazywane ustnie. Mało kto pisał i spisywał. Mało kto. Ustnie. A gdy ustnie, to ten, kto mówił, znał tych, którzy go słuchali. Ojciec dzieciom, sąsiadom, gdzieś tam we wiosce, w jakiejś miejscowości. Oni się znali. Mówił do ludzi, którzy aktualnie żyli razem z nim. A więc wszystko było takie jednakowe. Te same pojęcia, te same sprawy, problemy. Serce ich biło jednakowo. Musimy o tym wiedzieć. Specyfika Bożego Słowa. I teksty zaczęły być spisywane. O to dbali kapłani, gdy chodzi o Stary Testament. I dopiero w pierwszym wieku przed Chrystusem zaczęto robić z tego kanon. Zbierać te księgi wszystkie, gromadzić je, sprawdzać. Pomyślcie, jak długo. Chrześcijanie dopiero 300 lat po Chrystusie zaczęli to robić. A przez prawie 300 lat tylko mówili. I co chcę powiedzieć przez to? Że gdy pismo zostało napisane i potem dzięki Gutenbergowi wydrukowane, a dzisiaj dzięki internetowi i cyfrze jest dostępne wszystkim, to przepraszam, ale powiem tak dosadnie, to z tym Bożym Słowem, które kiedyś było powiedziane przez ludzi konkretnych do ludzi konkretnych, którzy się znali, dzisiaj to słowo czyta byle kto. Przypadkowo. Daleko o 300, o 3000, 2000 lat od tamtych wydarzeń. I każdy, komu się trafi, czyta. Trzeba o tym wiedzieć. I te ziarenka przypadkowo padające trafiają na gleby. Jedną taką twardą, drugą miękką, ale z kamieniami, inną miękką, ale z cierniami. I dopiero czwarta gleba, gdy przyjmie, to nie ma ani cierni, ani twardej powierzchni, ani kamieni. Zobaczcie, 25% tego słowa się dopiero przyjmie, a 3/4 przepada. I Bóg się wcale o to nie martwi. Bo tym słowem nie jest litera, nie są słowa. Tym słowem cały czas jest sam Bóg. Tym słowem jest Jezus Chrystus. I On wczoraj, gdy mówił do ludzi, to mówił przez ludzi bez tekstu pisanego, bez druku, wprost. Gdy później, wczoraj, dzisiaj, na wieki, gdy później mówił do ludzi, to w formach różnych. Papirusy na przykład były, potem druk, dzisiaj mamy cyfrę, zapis cyfrowy, ale cały czas Jezus jest ten sam i cały czas On mówi. I stąd, gdy my, przypadkowi ludzie, spotkaliśmy to odwieczne słowo, co się z nami stało? Z nami, z tą 1/4. Myśmy nagle to słowo czytane usłyszeli. Nagle wewnątrz w nas ten tekst przemówił. I mamy znów tradycję mówioną. Bóg do nas mówi przez tekst drukowany, przez tekst na tablecie czy na ekranie na monitorze naszego komputera. Bóg do nas nagle mówi, bo Jezus jest słowem, a nie litery, nie wyrazy. I to właśnie jest specyfika Biblii. Takiej księgi nie ma. I stąd, bracia i siostry, Jakub, gdy pisał właśnie, to pisał do ludzi, którzy, podobnie jak i on, byli bezsilni, gdy chodzi o krzywdzicieli. Ich krzywdzono w tym czasie. I cały list ma wzmianki. Apostoł Piotr też o tym pisał i myśmy już o tym mówili w swoim czasie. A więc wszyscy się czuli, ci chrześcijanie, biedni, uciśnieni. I on ich wzywa do czego? Do cierpliwości. Bądźcie cierpliwi. Aż do przyjścia Pana. I tragiczny wyraz tu jest aż. Powinno być już, od razu, natychmiast. Tu aż. Jak długo czekać? Aż do przyjścia Pana. Dobre sobie. 2000 lat mija, on nie przychodzi. Zobaczcie, jaka jest wartość tego słowa. I są tutaj właśnie przykłady. Rolnik czeka cierpliwie na cenny owoc ziemi, dopóki nie spadnie. Ale tam dosłownie jest użyty wyraz w oryginale, aż otrzyma deszcz jesienny, deszcz wiosenny. Aż otrzyma. A więc rolnik czeka łaskawości niebios, żeby ten deszcz spadł i otrzymuje wodę z nieba. Nikt nie jest zobowiązany mu dać ten deszcz, tę wodę. On cały czas cierpliwie czeka i tu jest właśnie ten przykład. I wy też bądźcie tacy cierpliwi w oczekiwaniu łaskawości, że przyjdzie coś, co powinno być, ale może nie być. Bądźcie cierpliwi. Swe serca umocnijcie, bo przyjście Pana jest bliskie. I to przyjście Pana bliskie nie jest dookreślone. Jest bardzo ogólne. I chcę to zaznaczyć. Biblia, Nowy Testament, cały czas o przyjściu Jezusa mówią ogólnie, żadnych szczegółów. I powstają książki i tomy na ten temat. One są niepotrzebne zupełnie. To są cały czas teorie. Jezus przyjdzie wtedy, gdy będzie uważał, że ma przyjść. Najważniejsze jest, żeby on teraz, dzisiaj do mnie przyszedł przez swoje słowo, jako swoje słowo i we mnie zamieszkał. To jest najważniejsze. A wszystko inne, kiedy on przyjdzie, jest mniej ważne. I stąd werset 9 i niżej. Nie narzekajcie jedni na drugich, bracia i siostry, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. I właśnie wyraz narzekać. Gdy się długo czeka, to wiemy, serce słabnie. I wtedy kto pierwszy narzeka? Żona czy mąż? Kobieta czy mężczyzna? I według stereotypów powiedzielibyśmy, że kobieta pierwsza będzie narzekać. Dlatego, że ona widzi szczegóły rozmaite i przewiduje szczegóły i jest w dramacie, czuje się dramatycznie, bo te szczegóły ją przerażają. Mężczyzna szczegółów tak bardzo nie widzi, więc ogólnie to jakoś jeszcze mu to uchodzi. Będzie, jakoś będzie. Ona wie, że to już jakoś się skończyło. To musi być coś konkretnego. Więc czekanie wszystkich nas męczy. Jest powiedziane, żeby nie narzekać, nie szukać winnego. Przed drzwiami stoi sędzia i drzwi otworzy w swoim czasie. Apostoł Piotr, myśmy o tym mówili, nam wyjaśnia, że on nie zwleka, bo mu coś nie wychodzi, bo coś mu się opóźniło, tylko on czeka, ażeby ludzie byli zbawieni. Bo wola Boża naczelna jest jaka? Aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I stąd jego zwlekanie ma na celu nasz ratunek. I werset 10 nam powiada, bierzcie przykład z wytrwałości i cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. A więc Jakub odwołuje się do słuchaczy, którzy wiedzą, o kim mówi. Ja zapytam teraz nas wszystkich, o kim mówił Jakub? Nie odpowiemy. wymienimy 12 proroków mniejszych, 4 proroków większych, a może i to nie wymienimy. Gdybym teraz zrobił egzamin, to nie wiem, którzy to byli prorocy wielcy, czyli napisali duże księgi. To wymienimy sobie Izajasza, kogo jeszcze? Jeremiasza, Ezechiela i kogo jeszcze? No. Czwarty. Potrzebny mi jest czwarty. No kto jeszcze tu byłby? Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel. No kogo tu jeszcze by trzeba było wymienić? Ten czwarty prorok jaki? No, widzicie, że mam problemy? Ale tamci ludzie wiedzieli, o kim on mówi. Bo on mówił nie o wielkich czy małych prorokach, bo jeszcze wtedy nikt nie wiedział, kto ile napisze i jak napisze, bo nie było jeszcze wszystko skompilowane. Ale on wiedział, kto mówił i przeżywał uciśnienie i biedę. A więc na pierwszym miejscu Jeremiasz, aż napisał treny. Potem Izajasz, potem Amos i Daniel. Więc my byśmy nie wiedzieli. A oni wiedzieli, że on o tych czterech mówi. Bo ci czterej szczególnie podkreślali właśnie trwogę, uciśnienie, czekanie, cierpliwość. No i dalej czytamy wiersz 11. Uważamy za szczęśliwych tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i zobaczyliście, jaki koniec przygotował mu Pan, bo Pan jest pełen współczucia i miłosierdzia. Czy pełen współczucia i miłosierdzia. A więc ci, którzy wytrwali. Jeremiasz wytrwał aż do końca i znamy. Izajasz wytrwał, Amos, Daniel. Więc oni wiedzieli, bo to przecież byli ich rodacy, ich bliscy dzięki tekstom, jakie były powtarzane, przypominane. A teraz tu jest Hiob wspomniany. Ale Hiob jest wspomniany ze względu na co? Na koniec. Jaki spotkał go koniec, bo koniec wieńczy dzieło. I ten koniec Pan mu przygotował. Pan pełen współczucia i miłosierdzia. I chciałbym, żebyśmy teraz, patrząc na ten werset, który jest przed nami, pomyśleli o wytrwałości. Dlaczego potrzebna jest wytrwałość? Dlaczego potrzebny jest ten czas? Szczęśliwy człowiek, którego Ty, o Jahwe, kształtujesz i pouczasz przez swe prawo. Pomyśl przez chwilę. Szczęśliwy człowiek, którego Ty, Panie, kształtujesz i pouczasz przez prawo. Tego nie będziemy czytać, tylko będziemy słuchać, ale ja podam to miejsce, bo nagrywamy. Psalm 94:12. Którego Ty wychowujesz, kształtujesz. I właśnie trwanie w czymś ma na celu kształtowanie nas. Jakub, gdy rozpoczyna swój list, to tak pisze. Szczęśliwy człowiek, który znosi doświadczenie, próby. Bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. I ten ktoś miłuje Boga, miłuje Jezusa. I nagle Jezus mu nie daje tego, czego on potrzebuje na dzisiaj. Jezus mówi, otrzymasz to w swoim czasie i w mój sposób. I teraz ten człowiek będzie narzekał i jest niecierpliwy. Będzie rezygnował. Nie będzie się modlił, Biblii czytał, nie będzie chodził do zboru. Będzie źle pisał w internecie o swoich współbraciach i w ogóle będzie cały czas taki, wiecie, w poprzek. Ale w nim jest coś cennego, bo nadal kocha Jezusa. Tylko, że już mu nerwy wysiadły. To aż jest za długo. I nie wie, co zrobić. Inni na zawał serca lądują w szpitalu. Inni przedwcześnie umierają. Ale cały czas kochają Jezusa. I co właśnie zrobić? I Jakub pisze, bo to jest przecież ten list o tych problemach, o tych trudnościach. My czytaliśmy rozdział ostatni, a to jest 1-12 wiersz. Szczęśliwy, który zniesie to doświadczenie, gdy przetrwa próbę, bo w końcu otrzyma wieniec życia. Za wieniec nic nie kupisz, jeżeli najwyżej to trochę bułek i nic więcej. Ale wieniec to jest honor, to jest uszanowanie. Wieniec to jest dostojeństwo. Wieniec to jest jakaś nagroda. I stąd szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie, błogosławionych, kto wytrwa aż do końca podczas prześladowania. I tak cały czas moglibyśmy rozwijać tę myśl. I są teksty biblijne, które właśnie powiadają, aby nie porzucać naszej ufności, bo ona ma wielką nagrodę, wielką zapłatę. Teraz jest powiedziane, słyszeliście o wytrwałości Hioba. I właśnie Hiob jest przykładem tego, jak podczas gradacji tych różnych doświadczeń on właśnie był cały czas wytrzymały. I takie wziąłem cztery wersety, cztery miejsca z rozdziału 1, 2, 13 i 23, a rozdziałów wszystkich jest ile w tej księdze? Pamiętacie? Nie? 40. 40. I w pierwszej jest powiedziane, że Hiob rozdarł swoje szaty, ogolił głowę, padł na ziemię, oddał pokłon. Gdy usłyszał, że są tragiczne wydarzenia w jego gospodarstwie, w jego rodzinie, że traci, wszystko traci i na koniec jeszcze traci zdrowie. A więc on nagle to wszystko zrobił, co należało zrobić. Rozdarł szaty na znak żałoby, głowę ogolił, padł na ziemię i ducha nie wyzionął, tylko oddał Bogu pokłon. Żona mówi, czy jeszcze trwasz w twojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj. Tu właśnie mówiliśmy o tym słabszym naczyniu i właśnie tak jego żona zareagowała. A on jej mówi, mówisz jak mówią kobiety nierozumne. Zobaczcie, to wszystko na nich spadło. On jako głowa domu to przeżywa podwójnie, ale uważa, że to jest nierozumne Bogu bluźnić. I mówi tak, przyjmujemy od Boga dobre, czy nie mielibyśmy przyjąć też i złego? I w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Pan dał, Pan wziął, niech imię jego będzie błogosławione. Nie zgrzeszył swymi ustami. Ale potem, gdy mu przyjaciele tak doradzali, że mu szło aż w pięty, że już nie wiedział, gdzie się podziać, że się na nich już gniewał, złościł, człowiek chory w takim stanie, a oni mu cały czas mówią, trują i trują, prawda, mądrymi słowami, a on tak opowiada. Tak czy owak, on mnie zabije. Już nie mam nadziei. Jednak swojej sprawy będę przed nim bronił. I oni się dziwili jego uporowi. Dlaczego jest taki uparty? Po prostu on traktował Boga jako przyjaciela. I też uważał, że Bóg winien traktować go jako przyjaciela. Bo on z Bogiem cały czas dobrowolnie tak się przyjaźnił, że uczciwie, porządnie żył na tej ziemi. I on to wymienia wszystko. A więc on chciał, żeby Bóg przyjaciel powiedział mu dlaczego. A gdy mu nie mówi, to będę bronił mojej sprawy, bo się z przyjacielem rozmawia aż do końca. To jest podejście solidne tego człowieka. Będę bronił swojej sprawy. Już to może być ratunkiem dla mnie, bo żaden niegodziwy nie może przed nim stanąć. W tym zdaniu, co on ukrył. Jeśli ja jeszcze żyję, jeśli ja z nim rozmawiam, a wy mówicie, że ja bluźnię, gdy ja tylko mówię o swoich, o to, co ja uważam, i on mnie trzyma przy życiu, to znaczy, że nie ze mną tak źle. Zobaczcie, jak on sobie wykombinował. Bo niegodziwiec już by dawno był zlikwidowany. I następne, zna bowiem drogę, którą postępuje. Zna mnie. Gdyby mnie wypróbował, wyszedłem czysty jak złoto w naszej Biblii, ale Biblia tysiąclecia, lecz on zna drogę, którą kroczę, z prób wyjdę czysty jak złoto. Więc Hiob, wytrwale czekając, oczekiwał też i jakiegoś zakończenia. No i co? No No i co, kochani? Powiedzcie mi. Co teraz zrobić? Jaki koniec Pan mu przygotował? Pamiętamy kazanie z zeszłej niedzieli? Pamiętamy, o czym to było? A większość była. Ale się nie przejmujmy. Nie przejmujmy się. Słowo ma w nas mieszkać, a nie być w naszej pamięci. Ma w nas mieszkać, a ono w nas mieszka. Bo żeśmy czytali psalm 107. W psalmie 107 mówiliśmy o tsunami. Tak? No, i wszyscy już wiedzą, prawda? A gdy mówiliśmy o tsunami, to mówiliśmy, że na Bałtyku fale sięgają, wiesz, sztorm ile? 5 metrów. Na Atlantyku 10. Gdzieś tam na oceanie 15. Ale gdy jest zatoka na Alasce, gdy płyty tektoniczne się poruszyły, pamiętacie, mówiliśmy o tym, gdy z tych fiordów odkleiły się warstwy skał i runęły nagle do morza, morza głębokiego na 130 metrów, po drugiej stronie tej zatoki, ileś tam kilometrów, były znów góry skaliste. Ta woda się nagle rozeszła, bo te potężne masy w nią weszły. I tam osiągnęła 534 metry. Ponad pół kilometra wysokość fali. Ale to oczywiście było wyjątkowe w roku 1957. No ale teraz wyobraźmy sobie te nasze marne 10 metrów. I naszą łupinkę drewnianą, gdy płyniemy tym żaglowcem i nagle w górę podnosi na 10 metrów, a to jest 3-piętrowy budynek. I teraz ta łupinka opada. Co my czujemy? W gardle mamy nasze wnętrze. I żeśmy opadli, patrzymy, czy się ostoimy. I ostał się, dobrze jest wyważony. Na szczęście nie ma dział, które by się oderwały i przeważyły. Tak się zdarzyło właśnie na Wazie w Sztokholmie w swoim czasie. Hotel Auckland Waza. Że właśnie armaty się odczepiły nagle i się wszystko przeważyło. Ale nie ma. Auckland akurat, statek nie jest wyposażony i się wszystko ostało. I znów fala na 9 metrów. I znów opadamy. I właśnie w tym czasie, czego doświadczamy? Pan nam, mówi Hiob, przygotował koniec. Jest ciężko, bo ciężko. Choćby mnie zabił nad prochem moim stanie, ujrzę go ja, a nie kto inny. To jest też jego cytat Hioba. Zobaczcie. Zawsze wiedział, że koniec będzie świetlany. Dlatego Hiob tu jest przywołany. Tamtych czterech proroków, owszem, bądź ciągle mówili, a Jeremiasz tak narzekał, że mówi: Boże, przeklęty dzień, gdy się urodziłem, że zostałem, chciałem powiedzieć, pastorem, że zostałem tym prorokiem. Tak mówił: przeklęty dzień, gdy mężczyzna usłyszał, że to by się urodził syn. Ale Hiob tak nie mówił, jak ten prorok. Hiob cały czas był pewny, że będzie świetlany koniec. Dlatego, że Pan czuwa nad płytami tektonicznymi. Pan czuwa nad tym, co wywołuje tsunami, a wiemy co na dnie morza, gdy się płyty przesuwają, prawda, i nagle wody się poruszą i potem one płyną z prędkością jaką? Pamiętacie z kazania z zeszłej niedzieli? Jaką prędkością? Od 50 km na godzinę aż do 1000 km na godzinę. Zależy. To są wiadomości z Wikipedii. Tam sobie napiszcie tsunami, to wszystko tam jest opisane. I właśnie Pan czuwa nad tym wszystkim i my musimy być tylko gotowi, że nasza łupinka, gdy leci z wysokości 15 metrów w dół, że się ostoi, że utrzyma, że się znów zniesie i znów opadnie, że się utrzyma i będzie wreszcie, i psalm 107 mówi, cisza i upragniony port. W tym psalmie 107 żeśmy to podkreślali. I stąd Pan zmienił Hioba. Zmienił los Hioba. I gdy Bóg z nim rozmawia w rozdziale 39, 40, 38, pod koniec już, i Hiob, słuchając Boga, dopiero zaczyna widzieć wielkość Boga i że nie rozumie, potem do niego przychodzą przyjaciele i mówią: słuchaj, Bóg nam powiedział, żebyśmy do ciebie przyszli i cię poprosili o modlitwę. Gdyby Hiob narzekał, gdyby na nich cały czas, po co przyszli, znów nie widzę, po co, a tam oni siedzieli tygodniami u niego, tygodniami, ponieważ miał cały czas do nich życzliwość. Jakub pisał: nie narzekajcie. Hiob nie narzekał, chronił siebie od narzekania. I stąd do nich przyszli i mówią: Bóg powiedział, żeby się o nas pomodlił. On się o nich pomodlił i mówi: Boże, nie zatracaj ich, przebacz im. Oni głupio mówili i ja im też wybaczam. I raz, że oni byli uratowani, ale w tym samym czasie Bóg dał upragniony port Hiobowi. Bo Pan jest pełen współczucia i miłosierny. I spójrzmy teraz na werset ostatni. Jest to list do Hebrajczyków. Tam jest dużo myśli ciekawych na ten temat, a ja tylko wybrałem te właśnie wersety. Nie odrzucajcie więc waszej pewności, waszej ufności, w naszej Biblii jest powiedziane. Nie odrzucajcie odwagi. Ta ufność jest ufnością odwagą, odważną, że porywamy się na rzecz niemożliwą. A więc nie odrzucajcie, bo wielka jest za nią nagroda. To odważne czekanie, aż Pan przyjdzie i rozwiąże. W tych trudach wszystkich nie dajemy się zgnieść i przytłamsić tym falom, ale cały czas ufamy, że choćby mnie zabił, będę mu ufał. Bo nad moim prochem on stanie, a nie kto inny. Musicie bowiem być wytrwali, abyście wypełniając wolę Boga otrzymali to, co zostało wam obiecane. Wypełniając wolę Boga. Czy wolą Boga było, aby zniszczyć dzieci Hioba, aby zniszczyć stada Hioba, aby spalić jego zabudowania, aby zabrać mu zdrowie? Czy to była wola Boża? Wolą Bożą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. To jest wola Boża. Bóg ma jakiś cel przez nas nieznany, ale cel ogólny, świetlany, zbawienny dla wielu ludzi. Musimy o tym wiedzieć. I wtedy to, co jest obiecane, otrzymamy, gdy ufamy, że wola Boża jest dobra, przyjemna i doskonała. Jeszcze bowiem maleńka chwila, a przyjdzie ten, który ma nadejść i nie będzie zwlekał. I kochani, na tym bym chciał zakończyć to moje rozważanie. Dzisiaj mamy gościa, pastora Stawnobrzegu, który nam będzie też usługiwał Bożym Słowem. I mam nadzieję, że Duch Święty będzie nam przybliżał to, o czym mówił do nas Jakub dzisiaj, o czym myśmy tu rozmawiali. I powstańmy razem i spędźmy chwilę na takiej wspólnej jeszcze modlitwie, która by utrwaliła to wszystko, o czym mówiliśmy. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas powołujesz. Jest dzień, gdy nas za rękę bierzesz, chwytasz nas za prawą naszą dłoń, nas ratujesz, wyciągasz, a potem prowadzisz. Panie, dziękujemy Ci, że nam objawiasz Twoją wolę, że nas chcesz zbawić. Bo chcesz zbawić każdego człowieka i w tym każdy, również i ja. Panie, dziękujemy Ci, że Ty chcesz, aby Twoja wola w niebie się wykonywała w moim życiu. Niezależnie teraz od sytuacji życiowych. Ty chcesz, abyśmy byli cierpliwi, abyśmy byli wytrwali, abyśmy obietnice przez Ciebie złożone i dane w Chrystusie Jezusie, abyśmy je otrzymali, abyśmy je mogli zrealizować. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś niewzruszony, jesteś skałą, która nie podlega żadnym działaniom tektonicznym. Jesteś skałą niewzruszoną, Panie. Dziękujemy Ci za to. I dopomóż każdemu z nas, abyśmy w naszych osobistych przeżyciach o tym dobrze pamiętali. Hallelujah.